Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata. W Toruniu został otwarty Park Pamięci Narodowej. Zachowali się jak trzeba. Miejsce upamiętnia ponad 18,5 tysiąca Polaków broniących Żydów przed zagładą w okresie II wojny światowej. Docelowo będą tam też tablice z nazwiskami Ukraińców, którzy zginęli ratując Polaków. W uroczystości otwarcia Parku Pamięci wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin oraz prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Okolicznościowy list na tę okazję skierował prezydent Polski. Andrzej Duda podkreślił w nim, że pamięć o zwykłych, niezwykłych osobach, które z narażeniem życia ratowały Żydów, jest szczególnie cenną, nieusuwalną częścią polskiej pamięci i tożsamości. Prezydent wyraził nadzieję, że obiekt dedykowany tym naszym rodakom będzie poruszać serca i umysły, skłaniać do refleksji oraz umacniać sprzeciw wobec wszelkich ideologii. Otwarcie Parku Pamięci Narodowej zachowali się jak trzeba, poprzedziła msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W Toruniu od wczoraj trwa również spotkanie kół i biur przyjaciół Radia Maryja. Dziś przyjaciele naszej rozgłośni spotkali się m.in. z dyrektorem Radia Maryja, ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem. W planie były też wspólna modlitwa, rozmowa czy warsztaty medialne. Koła i biura przyjaciół Radia Maryja wspierają misję ewangelizacyjną naszej rozgłośni. Ich spotkania w Toruniu odbywają się corocznie i mają charakter modlitewno-formacyjny. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się wczoraj i potrwa do jutra. Od dziś na terenie 19 powiatów z największym przyrostem zakażeń koronawirusem obowiązują dodatkowe obostrzenia. Podzielono je na dwie strefy. Największe rygory są w strefie czerwonej. Obejmuje ona na Śląsku powiaty Pszczyński, Rybnicki, Wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik. W Wielkopolsce powiat Ostrzeszowski, w Małopolsce Nowosądecki i Nowy Sącz oraz w Łódzkiem powiat Wieluński. Łagodniejsze obostrzenia są w strefie żółtej, czyli w powiatach Wieruszowskim, Jastrzębiu-Zdroju, Jarosławskim, Żorach, Kępińskim, Przemyskim, Cieszyńskim, Pińczowskim, Oświęcimskim i Przemyślu. A dziś w kraju padł kolejny rekord. Odnotowano 843 nowe przypadki COVID-19. Rząd tłumaczy to występowaniem kilkunastu ognisk zakażeń i szerokim testowaniem. Liczy, że przywrócenie większych restrykcji w regionach wpłynie na poprawę sytuacji epidemicznej. W Warszawie protestowali dziś pracownicy służby zdrowia. Manifestujący przeszli sprzed gmachu resortu zdrowia przed Sejm. Domagali się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia i sprzeciwiali przepisom, które, jak twierdzili, obciążają ich odpowiedzialnością karną za niezawinione błędy medyczne. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ocenił, że politycy opozycji stoją po stronie bandytyzmu i chuligaństwa. Minister odniósł się dziś do zaangażowania przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w obronę zatrzymanego Michała Esz. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił zażalenie prokuratora i zastosował wobec mężczyzny przedstawiającego się jako Małgorzata Esz Margot 2-miesięczny areszt. Jest on podejrzany o zaatakowanie działacza Fundacji Pro-Life i dewastację furgonetki należącej do tej organizacji. Do zdarzenia doszło 27 czerwca. Zbigniew Ziobro na konferencji odtworzył film z całym zajściem. Podkreślił, że taki czyn w sposób naturalny u każdego przyzwoitego człowieka winien budzić odruch potępienia. W związku z decyzją sądu dziś i wczoraj w Warszawie odbyły się protesty. W wyniku wczorajszego policja zatrzymała 48 osób w związku m.in. ze znieważeniem policjanta i zaatakowaniem radiowozu. Lewica chce zwołania specjalnej komisji w sprawie wyjaśnienia piątkowych wydarzeń w stolicy. Działania z urzędu w sprawie tych wydarzeń podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. Z kolei o uwolnienie Margot zaapelowała komisarz do spraw praw człowieka Rady Europy. 15 sierpnia w stulecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej podpisana zostanie polsko-amerykańska umowa o współpracy wojskowej. Informację potwierdził dziś szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Umowę w obecności prezydenta Andrzeja Dudy podpiszą sekretarz stanu USA Mike Pompeo i szef MON Mariusz Błaszczak. Niedawno zakończyły się negocjacje dotyczące umowy. Obecnie, jak zaznaczył Krzysztof Szczerski, dokument przechodzi konieczne uzgodnienia wewnątrz administracji Polski i Stanów Zjednoczonych. Jeśli zakończą się one terminowo, to 15 sierpnia dojdzie do podpisania umowy. W stolicy Libanu odbywał się dziś protest osób domagających się pociągnięcia do odpowiedzialności winnych za wtorkową eksplozję w Bejrucie. W manifestacji udział wzięło około 5000 osób. W wyniku starć z siłami bezpieczeństwa wiele osób odniosło obrażenia, a część jest hospitalizowanych. Jeden policjant zginął. A tymczasem rzecznik libańskiego resortu zdrowia poinformował dziś, że we wtorkowej eksplozji zginęły 154 osoby, spośród których 25 wciąż nie udało się zidentyfikować. Blisko 60 osób jest uważanych za zaginione. Stan blisko 120 osób spośród 5000 rannych jest krytyczny. Na miejscu pracują służby ratownicze z Libanu, a także z Polski, Francji czy Niemiec. Pomoc w odbudowie portu w Bejrucie deklaruje Turcja. Z kolei Pałac Elizejski ogłosił, że jutro odbędzie się współorganizowana przez ONZ konferencja sponsorów odbudowy Bejrutu. Na Białorusi zatrzymano dziś szefową sztabu opozycyjnej kandydatki na prezydenta kraju, Swiatłany Cichanouskiej. Wczoraj zatrzymano szefa sztabu kandydata Serhieja Czeraczania. Cichanouska jest uznawana za najbardziej popularną kandydatkę spośród czwórki rywali obecnego prezydenta Aleksandra Łukaszenki w niedzielnych wyborach. Czeraczeń jest liderem jednej z partii opozycyjnych. Oceniany jest jednak jako kandydat o niezbyt dużej popularności. Ambasador Rosji w Mińsku Dmitrij Miezencew oświadczył dziś, że zatrzymanie Rosjan na Białorusi było prowokacyjnym spektaklem rozegranym według scenariusza napisanego w kraju trzecim. Celem takich działań miałoby być skomplikowanie relacji dwóch krajów. Przypomnijmy, w ubiegłą środę Mińsk ogłosił, że na terytorium Białorusi zatrzymano 33 Rosjan, najemników z rosyjskiej tzw. prywatnej firmy wojskowej nazywanej grupą Wagnera. Według strony białoruskiej mieli oni przeniknąć na Białoruś, by zdestabilizować sytuację przed wyborami prezydenckimi. Rosja zaś twierdzi, że mężczyźni podróżowali po Białorusi tranzytem, udając się do krajów trzecich. I tą wiadomością kończymy skrót informacji z kraju i ze świata.